Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie tutaj do Was na to wieczorne spotkanie, drodzy rodzice. Dziękuję księdzu Łukaszowi, który też w tym uczestniczył, w tym zapraszaniu. Cieszę się tym wieczornym naszym spotkaniem. Moi drodzy, może tak nietypowo, ale zacznę od kilku słów tak prywatnie o sobie, czego nie znajdziecie w internecie czy gdzieś indziej, żeby było łatwiej rozumieć, dlaczego będę to mówił, co będę mówił tym językiem i tymi argumentami. Otóż urodziłem się, patrzę, chłopak, czyli zwyczajna wersja człowieczeństwa. Ktoś rodzi się, patrzy, dziewczyna, czyli genialna wersja człowieczeństwa. Kobiety są genialne, a my mężczyźni jesteśmy zwyczajni. No, ale możemy się od kobiet uczyć genialności, w miłości, w wrażliwości, w ofiarności. Nikt nam nie zabrania. Miałem bardzo kochających rodziców. 9 lat temu zmarli jedno po drugim. Czułem się dzieckiem szczęścia, małym księciem, niesamowicie kochanym, całkowicie bezpiecznym. Tak było i dla mnie jasne, że jestem kochany. Nie byli ideałami. Uspokajam Was, drodzy małżonkowie i rodzice, bo ideałów na tej ziemi nie ma. Natomiast ta ich miłość, ich dojrzałość niepełna wystarczyła, żebym się czuł dzieckiem szczęścia. Po pierwszej Komunii Świętej, na którą czekałem z wielką radością, zapisałem się do ministrantów, żeby być dalej przy Panu Jezusie. Byłem codziennie na mszy świętej, do klasy maturalnej włącznie. Z wyjątkami, tam paru dni w ciągu roku się zdarzało z jakichś powodów, że nie byłem. Codziennie od 6 klasy czytałem jedną książkę. Grałem w piłkę i uprawiałem lekką atletykę 3-4 godziny dziennie. Oczywiście chodziłem też do szkoły dodatkowo. No i byłem bardzo szczęśliwy, miałem wiele marzeń, ale największym marzeniem była żona i dzieci. Gdzieś tak od 15 roku życia to już było dla mnie jasne. Pragnę mieć żonę i dzieci, to jest największe marzenie. Oczywiście nikomu o tym nie mówiłem, nawet mamie, tacie, bo się wstydziłem, ale w marzeniach to było cały czas. I marzyłem o tym, żeby być najlepszym mężem i najlepszym ojcem na świecie. A jak marzyć, to marzyć. Co tam będziemy szli na kompromisy z marzeniami. I marzyłem o tym, żeby rodzina, którą założę, czyli żona i dzieci konkretnie, żeby codziennie przeze mnie płakali ze wzruszenia i wdzięczności. No, całkiem miałem Boże marzenia. I te Boże marzenia pokrzyżował mi Bóg, najlepszy przyjaciel, bo mi zaproponował kapłaństwo. Nie miałem nic przeciwko kapłanom, przeciwnie, miałem świetnych księży w parafii. Od pierwszej komunii mnie prowadzili świetni księża. Ale mi się wydawało, że jak będę księdzem, to nie będę w pełni szczęśliwy. A ja chciałem być bardzo szczęśliwy. No, każdy z nas, jeśli jest normalny, to chce być bardzo szczęśliwy. I wydawało mi się, że kapłaństwo to za mało, żeby być bardzo szczęśliwy. A jak będę miał żonę i dzieci i będę je kochał nad życie i będą moi bliscy codziennie przeze mnie płakać ze wzruszenia i wdzięczności, no to będę widział, że są przy mnie szczęśliwi, no to ja będę przy nich. Wtedy już niewyobrażalnie szczęśliwy. Więc po nocach się kłóciłem, zwłaszcza w klasie maturalnej z Panem Bogiem, żeby mu wybić z głowy, że pójdę do seminarium, ale po paru nieprzespanych nocach w klasie maturalnej uległem. Za to sobie dziękuję do dziś, bo to moja droga, nie twoja, ale moja. Bo sobie pomyślałem, jak mam do wyboru posłuchać Boga lub siebie, to chyba jednak lepiej posłuchać Boga, nawet jak nie rozumiem, dlaczego mi to proponuje, bo mi się wydaje to wbrew moim marzeniom. Ale chyba jednak lepiej posłuchać Boga niż siebie. On mnie bardziej kocha i bardziej rozumie. To było dla mnie już wtedy jasne. Jak zostałem księdzem, nie z mojej inicjatywy, ale już świadomie i dobrowolnie, żeby było jasne, ale sam bym na to nie wpadł bez tych podpowiedzi Boga, to zrozumiałem, odkryłem po prostu, że być księdzem to też droga do szczęścia. Jeśli bardzo kocham, no bo nie ma innej drogi do szczęścia niż bardzo kochać, jeśli bardzo kocham nie jako mąż i ojciec, ale jako ksiądz, ludzi, do których Bóg mnie posyła, to też jestem szczęśliwy. No i po 2 latach bycia w parafii, gdzieś tam pod Radomiem, moje miasto rodzinne, ksiądz biskup chyba po zazdrości mi, mówiąc uśmiechem, że jest mi tak dobrze w parafii, i wysłał na studia daleko od parafii, do Rzymu, na psychologię, więc tam do zrozumienia, że coś z moją psychiką nie tak chyba. Mówię z uśmiechem. I tam na studiach odkryłem, co to znaczy psychologia. No ktoś musiał. To jest nauka o holowaniu psów, psychologia. A psycholog to ten, kto holuje psy. Lubię się uśmiechać, z psychologów i psychologii. I po powrocie z psychologii, ze tych studiów, zamieszkałem w seminarium w Radomiu, gdzie mieszkam do tej pory. Mam dużo rozmów indywidualnych. dużo spotkań z dziećmi i młodzieżą, z rodzicami, dużo rekolekcji, prowadzę telefon zaufania diecezji radomskiej, dużo też książek, artykułów, wyjazdów, no i jestem szczęśliwy. Czasami ktoś tam z przyjaciół mówi, no ale padasz nieraz na buzie ze zmęczenia. Mówię, ale gdybym miał żonę i dzieci, to bym padał bardziej ze zmęczenia. To jest dla mnie oczywiste. No to już mniej więcej wiecie, co tu za tym stoi przed nami. To teraz do pracy, bo już temat mamy bardzo radosny. Komunikowanie miłości w małżeństwie i rodzinie. Parę słów wstępu i od razu do rzeczy. Otóż, moi drodzy, jak jest najlepsze przygotowanie waszych córek i waszych synów do pierwszej komunii? Ano takie, że będą wasze dzieci zachwycone waszą miłością. Bo jak wasze dzieci będą zachwycone waszą miłością i jak będą mówić coraz bardziej, im bliżej Komunia Święta, nawet nie kojarząc waszej miłości z Komunią Świętą, będą mówić, mamo, tato, ale ty to mnie kochasz. I coraz bardziej, taka jestem szczęśliwa, czy taki jestem, powie córka, synek, to wtedy możecie powiedzieć, cieszę się, że tak się czujesz kochany, kochana i chcę ci powiedzieć, dlaczego tak bardzo kocham? Bo tego się uczy od Pana Boga. Od tego, z którym się, synku, córeczko, spotkasz w Komunii Świętej, pierwszej Komunii Świętej. To jest najlepsza katecheza przed pierwszą komunią, najlepsze przygotowanie. Bo jak dziecko może uwierzyć, że kocha je Bóg, którego to dziecko nie widzi? My mamy problemy, żeby być w obecności Boga się czuć, a co dopiero dziecko. Jak może uwierzyć wasz syn, wasza córeczka, że jest kochana, kochany przez Boga, jeśli nie widzi waszej miłości? To wtedy i nie później może uwierzyć, nawet 14, 16, 18, 90 lat, może na swojej drodze odkryć Boga, Jego miłość. Ale na razie warunkiem odkrywania tego, że Bóg kocha, jest to, że mama i tata mnie kochają. No to popatrzmy. Otóż, czyli najlepsze przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej waszych dzieci jest w małżeństwie i rodzinie. Nie w parafii, nie w szkole, ale nawet nie w parafii. W małżeństwie i rodzinie. Otóż, no to popatrzmy dlaczego i co tu ma do rzeczy małżeństwo i rodzina. Otóż, dlaczego w ogóle istnieje małżeństwo i rodzina? A wy jesteście przedstawicielami tego właśnie sposobu istnienia jako małżonkowie rodzice. Otóż dlatego, że jesteśmy podobni do Boga. Nie do zwierząt, nawet nie do samych siebie, do Boga. Pierwsze, co Bóg mówi nam w Biblii, kiedy nas stworzył, to właśnie to, że stworzył nas na swoje podobieństwo. Być człowiekiem to być podobnym do Boga. Drugie, co nam mówi, cały czas będzie przez całą historię potwierdzał do pełni objawienia w Chrystusie, że nas kocha. Cała historia zbawienia opowiada o Bogu, który kocha, uczy kochać, szuka nas, zbawia. Jesteśmy podobni do Boga i jesteśmy kochani. Trzecia rzecz, którą Bóg nam wyjaśnia i to wprost, to mówi, co jest pierwszym złem. Pierwszym złem jest samotność człowieka. Niedobrze jest człowiekowi być samemu. Dlaczego to jest pierwsze zło radykalne? No bo jak jestem samotny, to nie jestem podobny do Boga. Bo Bóg nie jest samotnością. Bóg jest wspólnotą kochających się osób. Jest jeden, ale w trzech osobach. My byśmy nigdy na to nie wpadli. Nigdy, gdyby nam Syn Boży, który stał się człowiekiem, tego nie wyjaśnił, nie objawił. Bóg jest rodziną. No to jest najprostsza definicja Boga. Tłumaczmy to też dzieciom. Bóg jest rodziną. No bo jeżeli to jest wspólnota kochających się osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego, osób tak się kochających, że się ze sobą utożsamiają. Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak samo Duch Święty z mojego weźmie i wam da, przypomnie, co ja wam powiedziałem. Całkowita jedność. Więc no to jest ideał rodziny. Jeżeli mąż, żona, dzieci stanowią całkowitą jedność, tak bardzo się kochają, każdy każdego, że się ze sobą utożsamiają, no to większej miłości nie ma. Bóg jest rodziną. A my jesteśmy do Niego podobni. I jeśli jesteśmy samotni, to jest skrajne niepodobieństwo do Boga. A wtedy jesteśmy bardzo nieszczęśliwi. Bo kiedy jestem samotny, nie mam od kogo przyjmować miłości i nie mam komu okazywać miłości. I jest mi wtedy bardzo źle. To jest pierwsze zło. Samotność człowieka. A co jest pierwszym dobrem? Małżeństwo i rodzina. To jest pierwsze polecenie Boga. Pierwsze. To, co powiedziałem, to jest komentarz Pana Boga, że nas stwarza na swoje podobieństwo, że nas kocha i że pierwszym złem dla nas jest samotność. To są komentarze Boga. A pierwsze polecenie, co podpowiada, co mamy robić w tej sytuacji, to jest małżeństwo i rodzina. Adam i Ewo, bądźcie głodni, rozmnażajcie się. Ktoś powie, no ale tu jest tylko mowa o rodzinie, o przekazaniu życia dzieciom. No tak, bo Bóg jest sprytny w czynieniu dobra, jest nie tylko dobrocią, ale mądrością. I od razu nam podpowiada, sprawdzia miłości małżeńskiej. Po czym narzeczony, narzeczona, a potem małżona poznają, że się naprawdę wzajemnie kochają. Po tym, że chcą mieć ze sobą dzieci. Nie ma lepszego sprawdzianu. Jeśli małżonkowie nie chcą mieć ze sobą dzieci, nie uwierzę natychmiast, bo może być tam dziesiątki uwarunkowań, i zdrowie, i dom, i finanse, że trzeba rozsądnie poczekać. Okej, tylko się pytam, czy pragniesz dzieci? Nie, czy już masz warunki, żeby przyjąć, tylko czy pragniesz? Jeśli zawieracie małżeństwo, nie pragniecie dzieci, coś z waszą wzajemną miłością wtedy by nie grało. Ale wy macie dzieci, to znaczy, że gra. Coś z waszą wzajemną miłością. A więc Bóg mówi do Adama i Ewy, jeżeli pokochacie się tak bardzo, że będziecie chcieli mieć ze sobą dzieci, to jesteście mężem i żoną. Czyli mówiąc współczesnym językiem, to pierwsze polecenie z Biblii brzmi z Księgi Rodzaju. Adam i Ewo, tak bardzo pokochajcie siebie nawzajem, byście chcieli być ze sobą przez całe życie i byście chcieli mieć ze sobą dzieci. No bo dzieci chcą mieć, to świetnie wiecie, także jak byliście dziećmi, ja pamiętam, czego chciałem, żeby moi rodzice się wzajemnie kochali i żeby byli ze sobą na zawsze. Czyli to jest właśnie małżeństwo i rodzina. To jest największa miłość, jaka jest możliwa na tej ziemi. Absolutnie największa. Oczywiście miłość Boga do nas jest nieskończenie większa i miłość nasza do Boga powinna być nade wszystko, jasne. Ale między ludźmi nie ma nic równie wielkiego, jak miłość małżeńska i wynikająca z niej miłość rodzicielska. Nie ma nawet nic porównywalnego. Jest absolutnie bezkonkurencyjna forma miłości. Nie z tej ziemi. Dlaczego? No bo jeżeli Bóg mówi, niedobrze ci jest człowiekowi, człowieku być samotnie, to kiedy ci jest dobrze? Nie tylko wtedy, kiedy z kimkolwiek jesteś. Tylko jak nieraz jesteśmy z kimś, jeśli nam się życie odechciewa, bo ten ktoś nas gnębi, czy gardzi nami, czy dokucza nam, czy dołuje nas. Więc nie wystarczy być z kimś innym, żeby nie być w samotności. Z samotności wychodzimy tylko wtedy, kiedy jesteśmy z kimś, kto nas kocha i kogo my kochamy. A jeśli ten ktoś nas kocha najbardziej na tej ziemi i my tego kogoś kochamy najbardziej na tej ziemi, to jest najpiękniejsze wyjście z osamotnienia. To jest właśnie małżeństwo. Co to znaczy wziąć kogoś za żonę, za męża? To znaczy wybrać za osobę, którą od tego momentu, to może już od paru miesięcy wcześniej, kocham najbardziej na tej ziemi. Żona to kobieta, którą mąż kocha najbardziej na tej ziemi. Mąż to dla kobiety z kolei mężczyzna, którego ona kocha najbardziej na tej ziemi. Bardziej niż mamę, bardziej niż tatę, bardziej niż rodzeństwo, bardziej niż dzieci, które się pojawią, bardziej niż przyjaciół, czy to już obecnych, czy takich, którzy się pojawią w życiu. Nikt nie wygra w moim sercu z moją żoną czy z moim mężem. To jest miłość małżeńska. Absolutnie największa. Jakiś mężczyzna mi mówi tylko przykład. Proszę księdza, jestem tam 20 parę lat po ślubie. Moja mama jest już samotna, tata zmarł niedawno, więc ja po pracy, na szczęście tak daleko nie mieszkam w domu mojego, gdzie jestem z żoną, dziećmi. Po pracy jadę najpierw do mamusi, robię zakupy, siedzę z nią tak przynajmniej z godzinę, bo jest osamotniona, źle jej. No i potem wracam do domu i żona ma pretensję, że dobre 2 godziny poświęca mamie z dojazdem, z tymi małymi zakupami, z tą rozmową. To chyba niech ksiądz wytłumaczy mojej żonie, że nie powinna mieć pretensji o to, że ja tak bardzo kocham moją mamę. Uśmiechnąłem się i powiedziałem, nie powinna mieć żona pretensji, że tak bardzo kochasz twoją mamę pod jednym warunkiem. Że tą twoją żonę kochasz bezwzględnie bardziej. Bezwzględnie bardziej. Jeśli masz dla mamy na 300 w sumie 2 godziny czasu dziennie, to dla żony co najmniej 4 godziny dziennie. Bo żona ma absolutne pierwszeństwo. Tylko Bóg może być przez ciebie bardziej kochany, ale z ludzi, żona. Otóż przypominajcie waszym rodzicom, moi drodzy, jeżeli będą chcieli, byście bardziej mieli więcej czasu dla nich, kosztem żony, męża, kosztem dzieci, to przypominajcie, mamo, tato, coście zrobili w dniu ślubu, tuż przed moim ślubem? Uroczyście, żeście mi pobłogosławili. Co to znaczy? To znaczy, żeście pobłogosławili na tą drogę nową życia, w której ja, wasz syn, od dziś będę kochał waszą synową bardziej niż was. I wyście mi na tą drogę pobłogosławili. Opuści mężczyzna ojca i matkę. I to samo niech mówi córka rodzicom. Co to znaczy, żeście mi wtedy udzieli błogosławieństwa? Mam to na wideo nagrane. Toście całemu światu oznajmili, córko, błogosławimy ci na nową drogę życia, na której będziesz kochać naszego zięcia bardziej niż nas. Nie tylko nie protestujemy, jeszcze ci błogosławimy. A więc, moi drodzy, miłość małżeńska jest bezwzględnie największa. Nikogo nie wolno wręcz wam kochać na tej ziemi tak bardzo jak żonę, jak męża. Ani mama, ani tata, ani brat, ani siostra, ani syn, córka, nikt nie będzie mieć szans żadnych, gdy chodzi o waszą miłość do małżonka, do żony, do męża. Ta ma być miłość największa. Jeśli mam przyjaciół, a mam sporo, nie wierzę, wielu, to się tak nie da, ale kilka osób bardzo zaprzyjaźnionych, to żaden z tych moich przyjaciół, ani żaden mężczyzna, ani żadna kobieta nie może ode mnie zażądać: księże Marku, ksiądz mnie zalicza do przyjaciół, proszę mnie kochać bardziej niż innych przyjaciół. Nie masz prawa tego oczekiwać. Żaden przyjaciel nie ma prawa oczekiwać, że będę tego przyjaciela kochał bardziej niż innych moich przyjaciół. A jeśli bym miał żonę, nie byłbym księdzem, miałbym żonę, żona ma święte prawo wymagać, żebym ją kochał bardziej zdecydowanie niż wszystkich innych ludzi na tej ziemi. To samo mąż, dokładnie to samo prawo. Ma być przez żonę kochany bardziej niż ona kogokolwiek innego na tej ziemi. To jest miłość małżeńska, największa. Po drugie, jest to miłość największa nie tylko, że ciebie, dlatego, że ciebie kocham najbardziej, ale także dlatego, że tobie zawierzam mój los do czasu. Ja tobie, a ty mnie. Razem chcemy być. Chcemy sobie okazywać miłość z bliska. Bo jeśli ciebie kocham najbardziej, a ty mnie najbardziej, to chcemy być przy sobie najbliżej. To jest jasne. Im bardziej ktoś mnie kocha, tym bliżej chcę tego kogoś być. A jeżeli jest największa miłość i to wzajemna z definicji, to chcemy obydwoje być najbliżej siebie nawzajem, aż do współżycia seksualnego włącznie. A więc to takiej bliskości takiej, że jesteśmy już dosłownie jednym ciałem. A więc ta bliskość i dzielenie losu. Jeśli jakiś mój przyjaciel wyjedzie do Australii, ja za przyjacielem nie pojadę. Jeśli bym miał żonę i by pojechał do Australii, natychmiast bym za nią pojechał. Z przyjaciółmi nie dzielę wspólnego losu doczesnego. Z małżonkiem tak. I po trzecie, mało, że ciebie kocham najbardziej, żono, mężu, mało, że z tobą chcę na dobre i na złe być bardzo blisko do śmierci, to jeszcze sobie nawzajem zawierzamy nasze dzieci, którymi Bóg nas obdarzy. Z przyjaciółmi nie mamy dzieci, no inaczej nie będzie to przyjaźń, cudzołóstwo. A z małżonkiem chcemy mieć i sobie nawzajem zawierzamy los naszych dzieci, które początkowo są bezbronne. Teraz, moi drodzy, jeśli sprawy tak się mają, że pierwszym złem jest samotność, a pierwszym dobrem małżeństwo i rodzina, i że z tą miłością żadna inna nie ma szans wygrać na tej ziemi, to jest absolutnie największa miłość. Staram się to wyjaśnić. Dlaczego? To ktoś powinien, to księży Marku, skoro tak się sprawy mają, to z chwilą, kiedy zawieram małżeństwo, powinienem być z bliskimi bardzo szczęśliwy. Najpierw z moją żoną, z moim mężem, a potem z naszymi dziećmi. Tak, oczywiście. Oczywiście. Z chwilą, kiedy ona i on się pobierają, powinni wejść do nieba na ziemi. No nie jest to pełne niebo, bo na zewnątrz domu mogą być ludzie, którzy mnie kochają, mogą dochodzić w pracy, na ulicy, mogą chorować, my możemy chorować i może mieć problemy finansowe. I różne, także pełnego nieba nie ma na ziemi. Ale kiedy wchodzimy do domu, jeśli wypełniamy przysięgę miłości, to mamy niebo na ziemi. Na zewnątrz domu może być mniej nieba, ale w domu, między kochającymi się małżonkami, a potem między kochającymi się małżonkami i świetnie wychowanymi dziećmi, jest kawałek nieba na ziemi. Ktoś powie, no a to dlaczego jest w wielu rodzinach inaczej? Dlaczego jest wiele rodzin, w których małżonkowie cierpią, dręczą się nieraz, czy jedno z nich dręczy na drugie, rozwodzą się, zdradzają, prowadzą podwójne życie, dochodzi do samobójstw, do przemocy, do strasznych rzeczy. Dlaczego? Bo ktoś z tych małżonków lub obydwoje nie wypełniają przysięgi miłości. Tylko dlatego. Bo nic piękniejszego niż małżeństwo nie ma. Nic. To jest kawałek nieba na ziemi. Jeśli to nie jest kawałek nieba na ziemi, to nie jest wina małżeństwa, bo już większej miłości nie wymyślimy, tylko wina konkretnych małżonków czy konkretnego małżonka, który jak się okazuje, niestety, nie daj Boże, do takiej miłości nie dorósł, nie dorosła, a ją ślubowała. Nie dorósłszy. No i też się skłóbnia nas, księży, żeśmy nie dopatrzyli odpowiedniego przygotowania. Tłumaczę księżom, kiedy prowadzę dla nich rekolekcje czy jakieś dni skupienia, drodzy księża, za każdym nieudanym małżeństwem, nieszczęśliwym, tym bardziej rozbitym, tym bardziej z wszystkimi dramatami, stoi współwina, już tak twardo mówię, współwina jakiegoś księdza czy księży, grupy księży, którzy mieli tych ludzi do małżeństwa przygotować. Od przedszkola, od pierwszej komunii świętej, od bierzmowania, od katechezy przez całe te lata, od kursów dla narzeczonych, potem przez duszpasterstwo młodych małżonków, które powinno być i tak dalej. A więc to nie tylko jest dramat tych świeckich małżonków, którzy nie dorośli, jak się okazuje, do miłości małżeńskiej. Dramat nas, kapłanów. Żeśmy za słabo przygotowali i za słabo zweryfikowali. Bo ktoś powie, nieraz się księża bronią, księża Marku, no ale ja dawałem całe serce, a ktoś nie korzystał z tego. Okej, może i tak być. Ale wtedy powinieneś to zweryfikować, tak precyzyjnie, twardo rozmawiać z narzeczonymi, żeby im wykazać, że nie dorośli do miłości i nie dopuścić do świętokradztwa, czy do ukradzenia sakramentu małżeństwa. Więc albo nie wychowałeś drogich księży odpowiednio tych kandydatów, albo żeś ich za słabo zweryfikował. I tak jest twoja wina. Ktoś powiedział, że księże Marku, nieraz zawsze księże mówią, to jak gdyby tak twardo to brać sobie do serca, to mało komu by ślubu można było udzielić. Nie, sporo jest małżonków, którzy dorośli do miłości małżeńskiej, zawsze mogą bardziej kochać. Jesteście tutaj, wasza obecność jest tego dowodem, że bierzecie tą miłość poważnie i przygotowanie dzieci do pierwszej komunii jako wyraz miłości. Poza tym znam bardzo wiele szczęśliwych małżeństw. Natomiast tam, gdzie jest inaczej, jest współwina nas, księży. A kiedy widzę, że wyraźnie ktoś do tego nie dorasta, nie wolno mi księdzu udzielić sakramentu małżeństwa. Wtedy, kiedy to tłumaczę księżom, mówią, a to ksiądz Marek taki mądry niby, bo pracuje w seminarium duchownym, nie ma własnej parafii, no to sobie może takie rzeczy mówić. Moi drodzy księże, ja komuś z najbliższych, bliskich odmówiłem błogosławienia małżeństwa, nie powiem dokładnie, bo ma prawo do anonimowości, mój krewny czy moja krewna, ktoś z najbliższych krewnych usłyszał ode mnie nie. Nie pobłogosławię ci twojego małżeństwa, boś nie dorósł czy nie dorosła do tego sakramentu. Ja nie zekpił z Boga, z ciebie, z twojego narzeczonego, bo widzę i mówię dlaczego, dajcie konkretne argumenty masakrująco mocne i ja w tym nie będę uczestniczył. Skończyło się na ślubie cywilnym, a po 3 latach ta moja krewna, chodzi o krewną, nie o krewnego, po 3 latach uciekła i przyszła i powiedziała, uciekam w stanach samobójczych. Ja też rzeczywiście nie dorosłam do małżeństwa, ale ten, z kim się związałam, no to już jest po prostu piekło na ziemi. No i przyznała mi wtedy rację po 3 latach. Żadna dla mnie satysfakcja, ale ja biorę poważnie to, co jako ksiądz mam odpowiedzialność. Albo cię przygotuję, chłopcze, dziewczyno, bo narzeczona do pięknego, szczęśliwego małżeństwa, albo jak widzę, że nie dorastasz, nie udzielę. Lepiej, żebyś żył w konkubinacie, czy po tak zwanym kontrakcie cywilnym, bo to nie jest potem łamanie sakramentu, jeśli to się rozpadnie, niż żeby udzielić sakramentu małżeństwa i wtedy się to rozpada. Nic gorszego być nie może. Ale to tak na marginesie. Ktoś powie, księże Marku, skoro jeżeli małżonkowie wypełniają przysięgę małżeńską, to mają raj na ziemi, no bo o to Bogu chodzi, żebyśmy mieli nie tylko raj w niebie, ale też na ziemi, żeby nasza radość już tu była wielka i pełna, wręcz mówi Jezus. Jan 15, 11, to ktoś powie, no a znam ksiądz takie szczęśliwe małżeństwo? Tak, nie tylko znam, ale jestem z nimi zaprzyjaźniony, z takimi rodzinami i piszę o nich powieści z zachwytu. Ja bym nigdy w życiu powieści nie napisał, to w ogóle się nie mieściło ani w głowie, ani w sercu. Ale jak 15 lat temu się zachwyciłem pierwszą z niezwykłych rodzin, gdzie każdy kocha każdego i mają kawałek nieba na ziemi, to siadłem i napisałem Pamiętnik Perełki, pierwszą moją powieść tak dla rodzin, począwszy od dzieci. 6-7-latkowie się w tym zasługują, miłymi, a rodzice pokryjone, dzieci pójdą spać, Pamiętnik Perełki. I to pierwsza moja powieść ma też formę taką zaskakującą, bo ja, ksiądz, mężczyzna, napisałem tą powieść z perspektywy 10-letniej dziewczynki, która przez rok pisze pamiętnik. Więc się wczułem w dziewczynkę piszącą pamiętnik. Więc jedna z dziewcząt z takiej zaprzyjaźnionej będzie powiedziała: księże Marku, ksiądz robi coś strasznie złego. Co takiego? Wtedy, 15 lat temu, się książka ukazała. Ksiądz wziął pamiętnik jakiejś dziewczynki 10-letniej i opublikował pod swoim nazwiskiem. To jest nieładne. Ja to wymyśliłem. Ona: nie, tego nie mógł napisać żaden mężczyzna. Najpiękniejsza recenzja, jaką dostałem. Potem poznałem kolejną rodzinę, oczywiście więcej molek z takich, które mnie kompletnie zachwyciły. No i powstała druga powieść, Anioł Radości, to tak dla młodzieży. Oczywiście dla całych rodzin, ale oficjalnie adresowana do młodzieży. No a rok temu, kiedy kilka lat temu poznałem kolejną rodzinę, która mnie kompletnie wzruszyła i na plus szokowała wręcz wzajemną miłością, napisałem najnowszą powieść, Bóg, Królewna i Księżniczka. Wszystko jest w księgarniach, w internecie, ale nie zrobił reklamy. W każdym razie, no przy tej ostatniej to sam beczałem. Musiałem mieć chusteczki przy sobie, bo inaczej bym ekran nie widział, co druga strona o tym beczałem, jak dziecko ze wzruszenia, ale tego nie zdradzę. Nie, nieważne, z uśmiechem. Otóż ktoś powiedział, że skoro ksiądz Marek zna takie rodziny, które rzeczywiście wypełniają przysięgi miłości, które są szczęśliwe, no to niech nam ksiądz powie, jak one to robią. Idziemy i to robimy. Już mówię, w parę minut. Łatwo się to da opisać. Trudniej zrealizować. Otóż, moi drodzy, kiedy będziecie, najgorzej już jesteście, ale zawsze można bardziej, rodziną, która ma kawałek nieba na ziemi. Rodziną, w której mężowi, żonie i dzieciom chce się żyć w każdej sytuacji, bo tak kochają i tak są kochani przez swoich bliskich. Otóż tutaj trzy warunki podstawowe, ale na pierwszym się skupię, bo on jest też tematem tym głównym tej rozmowy dzisiejszego wieczoru. Mianowicie miłość. Okazywanie miłości, mówiąc dokładnie. Jaka jest cecha małżonków i rodziców, którzy są bardzo szczęśliwi, którzy się bardzo wspierają i przy których są niesamowicie szczęśliwe dzieci? Otóż ich cechą jest to, że sobie okazują miłość. Nie tylko deklarują, nie tylko się kochają nawzajem, za mało. Nie tylko o tym mówią, za mało. Okazują miłość. Otóż, moi drodzy, nawet z uśmiechem wprowadzenie w to najważniejsze, mianowicie, kiedy jestem z samymi mężczyznami na jakimś spotkaniu, jako mężczyzna potrafię tak z mężczyznami twardziej rozmawiać, pytam się: panowie, kiedy mąż, no bo są wtedy sami mężowie na sali, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską? Podkreślam, kiedy zaczyna, słowo zaczyna. No to mówię, no kiedy, nie daj Boże, tam stosuje przemoc, dokucza żonie, czy się upija i on się stodręczy, czy zdradza, czy hazarduje i rujnuje dom. Mówię: panowie, nie pytam, kiedy mąż staje się bandytą, czy kiedy kończy łamanie przysięgi małżeńskiej. Pytam, kiedy zaczyna. Rozumiecie słowo zaczyna? Nie kiedy kończy. Nie kiedy robisz piekło na ziemi, kiedy zaczyna wchodzić na tą drogę. No to nie wiem, no to powiem. Otóż mąż, tak samo żona, żeby było jasne, w obie strony to działa. Małżonek zaczyna łamać przysięgę małżeńską w dniu, w którym przestaje okazywać miłość. Jeszcze nie podnosi głosu, jeszcze nie popycha, jeszcze nie przeklina, jeszcze się nie upije, jeszcze nie zdradza, jeszcze nie kłamie, ale już rani i łamie przysięgę małżeńską, jeśli się pojawi jakiś tam kiedyś dzień po ślubie, w którym po raz pierwszy nie okaże miłości żonie mężowi. Jako mężczyzna, to bardziej mówię z perspektywy mężczyzn, jeżeli się pojawi pierwszy taki dzień, kiedyś tam po ślubie, krótko czy długo po ślubie, że mąż się budzi, żona obok w łóżku i mąż, widząc, że żona też otworzyła oczy, nie przytuli, nie spyta, czy coś się jej nie śniło dziwnego, czy nie miała koszmarów, to może być, emocje platają różne figle, nawet bardzo kochana żona może mieć koszmary nocne, czy dobrze spałaś, co dzisiaj masz na sercu i na głowie, w czym Ci może dzisiaj bardziej pomóc, co byś mi chciała powiedzieć, podpowiedzieć, żebym Cię dzisiaj bardziej kochał niż wczoraj. Więc, czyli wraca z pracy i pyta się żony, co jest do zjedzenia, jakby wszedł do restauracji, do kelnerki mówił, zamiast powiedzieć, tęskniłem przez te godziny, co byłem poza domem, teraz biegłem, żeby Cię najszybciej zobaczyć, tak bardzo Cię kocham. Więc jeśli, nie musi tymi słowami, gestami, ale jeśli nie okaże miłości, budząc się rano i patrząc żonie w oczy, albo żonie patrzy, czy wracając z pracy, czy skądkolwiek, nie będzie pierwszy, co okazuje to moja miłość dla żony, dla męża, to łamie przysięgę małżeńską. Bo tutaj nieraz mężczyźni, niektórzy protestują, mówią, że Marku, niech się nas nie przesadza i niech się czasem tego naszym żonom nie powie. Nie przesadzam i powiem waszym żonom, bo coś ślubował. Biorę cię za żonę i ślubuję, że nie będę cię bił, popychał, krzywdził, okłamywał, dręczył, zdradzał, czy że będę kochał? No, że będę kochał. To z tego jesteś rozliczany. No, proszę księdza, ja kocham, ale nie umie okazywać miłości. To nie kochać. Nie ma miłości nieokazywanej. Kochać i okazywać miłość to jest to samo. Jeżeli mówisz, że kochasz, nawet szczerze to mówisz, ale nie okazujesz miłości, to nie kochasz. Bo nie ma czegoś takiego, powtórzę, jak miłość nieokazywana. Mój ulubiony przykład, kiedy to wyjaśniam, niedawno, parę tygodni temu sobie to uświadomiłem, taki przykład. Mówię, to jak jakiś mężczyzna, kobiety to wiedzą, że nie ma miłości nieokazywanej. Dlatego są genialne. A my jesteśmy zwyczajni, trzeba tłumaczyć takie proste rzeczy. Jak to, że nie ma miłości nieokazywanej, więc kiedy księża na przykład się dziwią, że ja tak to mocno podkreślam, to ja mówię, i mówią, nie, księże Marku, nie, moi współpracownicy tylko państwo, nie, ksiądz tam nie przesadza z tym okazywaniem miłości. Ja mówię, można kochać, i nawet jak się nie umie tak za bardzo okazywać miłości, mówię, to drodzy księża, to zróbmy tak, że ja tu będę z wami na tej plebanii współpracownikiem waszym, będę brał taką pensję jak wy i nic nie będę robił, nic, kompletnie bezczynność, ale musicie mi płacić taką samą pensję, jak wy macie i musicie mnie chwalić, że jestem bardzo pracowity, tylko nie umiem mojej pracowitości okazywać. Ale jestem bardzo pracowity. Nic nie robię, bo nie umiem okazywać pracowitości. Otóż czy istnieje pracowitość nieokazywana? Nie istnieje. Pracowitość nieokazywana przez pracę nazywa się lenistwem. A miłość nieokazywana przez okazywanie miłości nazywa się egoizmem, nazywa się pustką, nazywa się czymkolwiek autyzmem, czymkolwiek chcecie, tylko nie miłością. I tutaj podpowiedź dla pań, aby któryś z panów jeszcze nie rozumiał, mówię, zaśmiewać się z samą miłością także do panów. Otóż jeżeli, ale może się kiedyś przydać komuś, jeżeli mąż ci powie, droga żono, no wiesz, ksiądz się przypomniał, że mamy sobie okazywać miłość, no to dobrze, okazuj miłość, no ja też powinienem w sumie tobie, żono, okazywać miłość, ale uwierz, jestem wyjątkiem, ja cię bardzo kocham, żono, uwierz w to, tylko że ja nie umiem okazywać miłości. Może jestem wyjątkiem, jedyny na świecie, który kocha, chociaż nie umie okazywać miłości, ale uwierz, że tak jest. To wtedy żono powiedz mężu, to ty przestań oddychać, nie oddychaj w ogóle już nigdy, ale uwierz, że nadal żyjesz. No to wtedy mąż zacznie myśleć i powie, żono, chwileczkę, jak ja przestanę okazywać miłość, przepraszam, jak przestanę oddychać, to się uduszę i umrę. I też w konwulsjach, w strasznym bólu. A widzisz, mężu, tak jak się nie da żyć nie oddychając, tak ja, żona, nie mogę się czuć kochana, jeśli ty mi tej miłości nie okazujesz. Tak jak nie ma życia bez oddychania, tak nie ma miłości bez okazywania miłości. Nieokazywanie miłości jest śmiercią miłości. I nieraz tam ktoś z mężczyzn, kiedy już wreszcie to dociera do serca, także mężczyzna mówi, księże Marku, no, ma ksiądz rację, jeżeli nie będę okazywał miłości żonie, dzieciom, to rzeczywiście kwestia czasu. Nie uwierzą, że jestem kochany, że są kochani przeze mnie. Albo przestaną wierzyć, jeśli do tej pory wierzyli. Tylko kwestia czasu. Ale nie, ksiądz, uwierzy, ja naprawdę kocham, tylko nie umiem okazywać. No może jestem naprawdę tym jedynym wyjątkiem na świecie. Nie, wyjątków tu nie ma. Wtedy wyjaśniam, facet, za mało kochasz. Po prostu za mało kochasz. Zakłada, że masz dobrą wolę i przekonanie, że kochasz, ale za mało kochasz. Bo ksiądz Twardowski wyjaśnia w tym słynnym wierszu, kiedy mówi, zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. To zapomnij o sobie, inaczej nie kochasz. Otóż jeżeli naprawdę kochasz mężczyzna drogi, zwłaszcza apel do mężczyzn, bo tutaj nie mężczyźni mają więcej problemów, to zapomnij, jakie miałeś wychowanie, zapomnij, czy rodzice ci okazywali czułość, czy nie, może były inne czasy, rodzice po jakichś ciężarach wojny, czy ciężary od dziadków, czy jakieś tam były uzależnienia w ich rodzinach i byli smutni, podłamani, nie komunikowali miłości, nie nauczyli cię komunikować. Zapomnij o tym. Popatrz na żonę, popatrz na dzieci, patrz im w serce, skup się na nich, zapomnij o sobie, zapomnij, że jesteś mężczyzną, zapomnij, że masz przeszłość taką, że miałeś takich rodziców, może za mało kochających, za mało czułych. Zapomnij. Skup się na twoich bliskich, patrz, czego potrzebują, miej oczy, żeby widzieć, jak mówi Jezus, i zaczniesz natychmiast im okazywać miłość. Tylko się na nich skup, zapomnij o sobie. I ktoś powie, no i teraz z strony pozytywnej, to w jaki sposób komunikować, bo to jest ten główny aspekt, dlatego dopowiem i za chwilę ewentualne pytania, to w jaki sposób komunikować tą miłość, żeby rzeczywiście było ją widać, żeby to była miłość komunikowana, a nie tylko obiecywana czy deklarowana. Otóż tak jak Jezus, na trzy sposoby. Obecność, ofiarność, czułość. To skomentuję i potem ewentualne pytania, jak nie będzie, to coś dopowiem. Obecność, ofiarność, czułość. W taki sposób Jezus na te trzy sposoby okazywał miłość. Niedawno odkryłem, że Jezus nikomu w Ewangelii nie powiedział, że kocha. Być może nie zauważyłem gdzieś tam jakiejś sceny, może taka jest, ale nie kojarzę. Jeśli jest, to powiedzcie. Z tego co pamiętam, nigdzie nie ma takiej sceny, gdzie Jezus podchodzi do jakiegoś człowieka i mówi: kocham cię. Nie musi tego mówić, bo on to okazuje. Okazuje, nie deklaruje. Deklarować to można wiele rzeczy. Chodzi o okazywanie, a nie deklarowanie. I jak okazuje? Właśnie na trzy sposoby. Przez obecność, ofiarność, czułość. Po pierwsze obecność. Jezus, ponieważ kocha tych ludzi, do których przyszedł, ma dla nich czas. Jest od świtu do nocy. Nie ma czasu na odpoczynek, nie ma czasu dla siebie. Dla tych ludzi, do których przyszedł, ma czas. Tyle miłości od razu przeniesienie do małżeństwa i rodziny. Tyle miłości, ile obecności. I znowu apel przez do mężów i tatusiów. Jeśli kochasz żonę i dzieci, to masz dla nich czas. Bo żona i mama to ma czas, jeśli ten ma czas za dużo, za ofiarę. Zwykle, to jest normalne, to jest tak. To jest genialne w tym byciu dla bliskich. Dzień i noc dosłownie. Gorzej z nami mężczyznami. Jeśli kochasz, to nie masz czasu na telewizję, nie masz czasu na hobby, nie masz czasu na kolegów, koleżanki, nie masz czasu na coś tam po pracy, żeby nawet praca jest na drugim miejscu, jak gdzieś pracę przed pracą myślał. Masz czas dla żony i dzieci. Tyle miłości, ile obecności. Z tym jest tragicznie w naszych czasach. Mam nadzieję, że u was jest trochę inaczej. Ktoś powie mi, że Marku, ja wracam z pracy o 19, niech się ksiądz nie dziwi, że nie byłem na 3, że wszedłem 3 przed 7 teraz, albo 12 po 7, prosto z pracy. Rozumiem to. Bolewam nad tym, ale chcę powiedzieć, na tym cierpi strasznie miłość w małżeństwie i rodzinie. Kiedy pracujemy i tak późno wracamy, ja też dojechałem przez Warszawę, dzisiaj z Radomia straciłem przez samą Warszawę ponad godzinę, na samą Warszawę. Może tam nie wiedziałem, jakie boczne trasy są czy coś, no ale wiem, jak to jest trudno, ile czasu mi traci. Ale to jest ból. Może warto przyjąć pracę gdzieś blisko za gorsze pieniądze, żeby dzieci miały chleba z szynką, czy smartfona, chleb z masłem i pomidorem, jakiś stary telefon komórkowy, wystarczy do porozumiewania się, a ochronić przed uzależnieniami, ale mieć więcej czasu na blisko. To tylko rzucenie sugestii. W każdym razie, nawet jeśli nic nie zmniejszymy, gdy chodzi o pracę zawodową, zarobkową, to możemy zawsze coś znaleźć czasu kosztem, czy zamiast właśnie mediów, zamiast telewizji, zamiast komputera, zamiast jakiegoś hobby. Moi bliscy są najważniejsi. Po pierwsze czas. Tyle, tak się czują kochani moi bliscy, ile widzą, że mam dla nich czasu. Tak jak to robi Jezus. Po drugie ofiarność. Jeżeli jestem, jeżeli mnie nie ma, wracam na nocne do domu, to moi bliscy nie mogą się czuć kochani. Czy mi to powiedzą, czy nie. Nawet sobie może nie powiedzą, ale nie czują się kochani, nie są umacniani. Natomiast jeżeli jestem, to teraz zależy, jak jestem, mam być ofiarny. Jeżeli można, nawet szybko wraca z pracy i siedzi przed telewizorem i przykrywa się gazetą, mówi dzieci, nie przeszkadzajcie, tata musi odpocząć, to jesteś w domu, to może sporo godzin dziennie, ale nie jesteś ofiarny. To nie jest miłość. Miłość jest wtedy, kiedy jestem przy tobie, po pierwsze, mam dla ciebie czas, kocham cię z bliska, a po drugie, jestem ofiarny, kiedy jestem przy tobie. Jestem, by służyć, by rozmawiać z tobą, by się wsłuchiwać. No tak żoną czy córką opowiadasz jakieś wydarzenie drobne, które ja bym w ogóle nie wspomniał, albo w minutę bym powiedział, to opowiadasz trzecią godzinę. Skoro to robisz, to jest dla ciebie ważne. Ja mam dla ciebie czas i mam ofiarność, tak się wsłuchamy. Ja mąż czy ja ojciec. Mam ofiarność w pomaganiu ci, w sprzątaniu, prasowaniu, przygotowaniu posiłku, przynajmniej układaniu talerzy, sztućców, tyle mogę zrobić. Najwięcej nie umiem, przynajmniej to, potem posprzątam. Mam ofiarność w odrabianiu lekcji z dziećmi, bo dla nich moja obecność i pomoc jest wtedy niezwykle ważna. W tłumaczeniu na przykład dzieciakom tysiące razy tych samych zasad, w czuwaniu przy chorym, mam ofiarność. I wreszcie trzecie, czułość. Obecność, ofiarność, czułość. Tyle miłości, ile czułości. Znowu apel zwłaszcza do mężów i tatuszów. Jeśli jesteśmy obecni dużo nawet, daj Boże, przy bliskich, i daj Boże, coraz więcej będzie po tej konferencji obecności. I jeżeli jesteśmy ofiarni, daj Boże, jeszcze bardziej niż dotąd, ale nie okazujemy czułości, też się nie poczują kochani nasi bliscy. Nie ma miłości bez okazywania czułości. To i podstawowe, począwszy od życzliwego uśmiechu, miłego tonu głosu, kiedy się pojawia ktoś z bliskich, natychmiast uśmiech na twarzy, nie grany, nie daj Boże, tylko jeśli kocham, a ty pojawiasz się w drzwiach, w kuchni, w pokoju, na podwórku, gdziekolwiek cię widzę, żoną, mężu, synu, córką, mamo, tatą, natychmiast mi się oczy śmieją, buzia i głos łagodnieje, no bo cię kocham i wiem, że ty mnie kochasz. I jeśli jest ta miłość między nami, to nawet jestem zły, zmęczony, chory, zaśpieszony, w momencie, kiedy cię widzę, reaguję czułością. A więc uśmiech, czułe spojrzenie, delikatny ton głosu, przytulanie, branie w ramiona, no, w małżeństwie aż do czułości seksualnej, która powinna być nie wyrzuciem popędu, nie daj Boże, nie szukam jakichś tam wyrachowanych przyjemności, to jest straszne. To ma być szczyt czułości, delikatności, empatii, wczuwania się wzajemnego, tak żeby ta druga osoba się czuła w tym momencie przeze mnie przytulana, żeby okazywał czułość, a nie żeby odreagował popęd. To byłoby straszne. No i jeszcze jedna forma czułości, mianowicie cierpliwość. Tu zwłaszcza znowu apel do mężów i tatusiów. My mężczyźni nie mamy żadnych szans, gdy chodzi o okazywanie czułości z kobietami, gdy chodzi o czułość spojrzenia, czułość dotyku, pogłaskania, czułość gestu, czułość słów, spojrzeń, dotyków. Żadnych szans nie mamy. Ale w jednej formie czułości my mężczyźni możemy pokonać kobiety. I mamusie, i żony, i córki. Mianowicie przez cierpliwość. Okazywanie cierpliwości żonie, córkom, siostrom, mamusiom, to jest szczyt czułości ze strony mężczyzny. Nie ma czułszego mężczyzny jak ten, który jest chodzącą cierpliwością. To kobiety to rozkleją. Należy mieć taką czułość i cierpliwość, czułość w postaci cierpliwości, no to trzeba bardzo kochać. To panowie, wiem, jak mimo że jestem tylko księdzem, ale że obserwuję mojej mamusie i obserwuję tak wiele kobiet, od dziewczynek do ponad stuletnich. Wiem, że kobiety mają bardzo zmienne nastroje. To wam mogę powiedzieć nawet więcej, wiedzą panowie, niż może nawet przypuszczacie. Mianowicie to nie jest prawda, że kobieta, nie zależy od wieku, czy ma 3 latka, czy 103, to nie jest prawda, że kobieta ma co chwilę inne nastroje. Teraz panie nie słuchajcie, sami panowie. To nie jest prawda, że kobieta ma co chwilę inne nastroje. Kobieta ma częściej niż co chwilę inne nastroje. Tak myślałem jeszcze to niedawno, a teraz wiem jeszcze więcej. To jest jeszcze bardziej skomplikowane. Ale to mi już powiedziały kobiety wprost, bo ja bym nigdy na to nie wpadł, ja mężczyzna. I parę kobiet mi się zwierzyło już do końca, a może jeszcze do końca nie wiem, ale w każdym razie krok dalej zrobiłem w tej wiedzy. Mianowicie powiedział mi księże Marku. To nawet nie jest tak, że my mamy częściej niż co chwilę zmienne nastroje. Jest jeszcze gorzej. Ja wiem, jak to jeszcze gorzej? W sensie jeszcze trudniej. No tak, proszę księdza, powiemy. Otóż my kobiety przeżywamy wszystkie nastroje naraz. Naraz. od skrajnej radości do skrajnej rozpaczy, wszystko jest w nas od razu, w każdym momencie. I teraz w zależności od tego, co się wydarzy w tym ułamku sekundy, które z tych wszystkich przeżyć, które są, wychodzi na pierwsze miejsce. Jeżeli na przykład mąż się wraca z pracy, się uśmiechnie, we mnie na pierwsze miejsce wychodzi radość. Jeśli mąż wraca z pracy, spyta się, co jest, i patrzy na mnie chłodno, nie dlatego, że mnie nie kocha, że się skupi na tym, że tam w pracy było źle, czy że go coś boli, zamiast się na mnie skupić, zapomnieć o sobie, i w każdym razie spojrzy krzywo, we mnie od razu na pierwszy plan wychodzi rozpacz. Sam sobie mam zawinić, teraz będę go dręczyć przez te parę godzin, a może i przez parę dni, sam sobie zawinił. To on spowodował, że z całego bogactwa mojej przeżyć, gdzie była też wielka radość, na pierwszy plan wyszła złość, wściekłość, desperacja, depresja, rozczarowanie czy coś innego. No to niech teraz cierpi. Sam sobie zawinił. Więc panowie, nie prowokujmy burzy. Czyli jeżeli wracasz skądkolwiek, nawet ze snu, nie tylko z pracy, z podwórka i tak dalej, to uczyni wszystko, żeby twoja żona, twoje córki w tym momencie na plan pierwszy wysunęły radość, ale, a nie co innego. Ty nie masz we władaniu, co przeżywają, bo przeżywają wszystko naraz, natomiast masz spory wpływ na to, co z tego wszystkiego naraz w tym momencie wyjdzie na plan pierwszy. Jak pomożesz twoim komunikowaniu miłości przez obecność, ofiarność, czułość, żeby wyszła radość, no to ty będziesz pierwszym, który na tym korzysta. Bo jeżeli mężczyzna okazuje i komunikuje miłość kobiecie, żonie, mamie, wcześniej potem żonie, córkom, to dostanie niebotycznie więcej od nich. Niebotycznie, aż się pobeczy zaproszenia. Ale jeżeli nie okażesz nic miłości, to dostaniesz tylko rozpacz w oczach twoich kobiet, które masz kochać nad życie. Najpierw mama, potem po ślubie przede wszystkim żona i dzieci, a z dzieci najbardziej głodne takiego komunikowania miłości są córki. Nawet jak jakaś córka, czy 12 czy 16-letnia udaje, że nie chce, by się okazywał czułości, tylko udaje. Oczywiście nie wolno być tym nachalnym, trzeba delikatnie i dyskretnie okazywać czułość. Może na razie tylko w spojrzeniach, w słowach, w tonie głosu, ale nie da się zniechęcić. Jeszcze tylko dwa słowa i kilka minut na ewentualne pytania, bo się przedłuża. Mianowicie, jeżeli da się sobie okazywać miłość, tak jak podpowiadam, obserwując Jezusa i obserwując rodziców i małżonków szczęśliwych, przez obecność, ofiarność, czułość, jesteście skazani na święto, wasze dzieci razem z wami, wtedy bardzo łatwo uwierzą, że Bóg kocha jeszcze bardziej, widząc syn, córka, jak wy ogromnie kochacie. No i wtedy będzie chciał dziecko przygotować się do pierwszej komunii na spotkanie z Bogiem, który moich rodziców uczył tak niesamowitej miłości. To tłumaczcie, syneczku, córeczko, im bardziej, mamy nadzieję, że coraz bardziej się czujesz kochany, kochana, to dlatego, że my się uczymy tego od Pana Boga. I ty w Komunii Świętej tego Pana Boga przyjmiesz do twojego serca i też możesz coraz bardziej się uczyć kochać, tak żeby ty, synu, żeby za tobą biegały wszystkie dziewczyny Bieliszewa, jak podrośniesz, tak będą widziały, że kochasz, a ty, córko, żeby za tobą wszyscy chłopcy biegali, to będą widzieli, jak bardzo jesteś nie tylko kochany, ale kochasz. I jeszcze dwa, otóż po jednym zdaniu, dwa warunki, żeby było szczęśliwe małżeństwo i szczęśliwa rodzina, mianowicie solidne wychowanie dzieci, ale to oddzielny temat, może kiedyś się spotkamy, mianowicie, żeby kochać i wymagać. To jest wychowanie dzieci. Bo jak niby kocham, ale nie wymagam, to rozpieszczam dramat. A jeśli wymagam, ale nie okazuję miłości, to jestem okrutny. Drugi dramat. Dzieci rozpieszczane i dzieci zadręczane wymaganiami, ale bez miłości zniszczą sobie życie. A więc kochajcie i wymagajcie. To jest oddzielny temat. I trzeci warunek, przyjaźń, spokój. Nie tylko chodzi o to, żeby wasze dzieci przez pierwszą komunię się ogromnie zaprzyjaźniły z Bogiem, ale żeby wasza, drodzy rodzice, przyjaźń z Bogiem, czy się odradzała, jeśli jest trochę na uszczerbku, czy żeby może się narodziła pierwszy raz w życiu taka wielka, przyjaźń z Bogiem, bo tylko Bóg nas uczy kochać tak, że nie rozczarujemy naszych bliskich. My możemy najpierw działać mocno zakochanie, zwykle tak działamy, od tego się zaczyna narzeczeństwo, małżeństwo, ale zakochanie przewija, tylko miłość pozostaje. A ta miłość, która pozostaje, która nie zawodzi, jest tylko wtedy w nas możliwa, kiedy jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z Bogiem. Osobista modlitwa, wspólna modlitwa. Właśnie teraz szansa przez ten rok przerwania do pierwszej komunii dziecka. rekolekcje, Eucharystia niedzielna, rachunek sumienia codzienny. Jeśli jestem blisko Boga, wiem, że z Nim jest mi po drodze do szczęścia i moim bliskim, no to wtedy nie rozczaruję. Więc komunikowanie miłości, troska o sobie, o dzieci, młodzieży i troska o wielką moją osobistą przyjaźń moich bliskich z Bogiem. I wtedy nie ma na nas siły. Amen. To tyle z mojej strony. Teraz najpierw.